Chcemy przeczytać na początek z Mateusza, z 5 rozdziału, od 13 do 16 wersetu. I Mateusz powiada tak. Wy jesteście solą ziemi. Mateusz powtarza słowa Jezusa. Gdyby sól zwietrzała, nikt smaku by jej nie przywracał. Byłaby nieprzydatna w sam raz do wyrzucenia i podeptania przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie da się ukryć miasta, które leży na górze. Nie zapalają też lampy, by ją postawić pod garnkiem. Światło umieszcza się na świeczniku, skąd obecny w domu świeci najskuteczniej. Tak niech i wasze światło świeci wobec wszystkich. Niech ludzie zobaczą wasze szlachetne czyny i wielbią waszego Ojca w niebie. Tematem dzisiejszego kazania jest dyscyplina w Kościele. I można powiedzieć, co za ten zacytowany fragment ma z dyscypliną. Tak niech i wasze światło świeci wobec wszystkich, niech ludzie zobaczą wasze szlachetne czyny i wielbią waszego Ojca w niebie. Nasze przemienione życie jest jasnym i prowokacyjnym świadectwem. Świadectwem całego Kościoła. Sól jest użyteczna, a światło jest atrakcyjne dla tych, którzy stoją w ciemności. Mamy świecić. Mamy być przykładem, że można żyć inaczej, że można żyć nie poddając się temu, co dzieje się na świecie. I czasami dlatego jest potrzebna dyscyplina, która kojarzy się nam najczęściej w bardzo negatywny sposób. Kiedyś jak rozmawiałem z mamą, mama powiedziała, że mój tata bał się wymierzać mi karę. Dlatego, że byłem dzieciakiem zawziętym w sobie, i po prostu tata wpadał w furię. Dlatego, że zaciskałem usta, zaciskałem pięści i nigdy nie uroniłem ani jednej łzy. I to powodowało, że tata gdzieś się nakręcał, że bo inne dzieciaki to zaraz, jak tylko tata brał pas do ręki, to moje rodzeństwo mówiło, tato, nie, więcej nie będę. Mówi, nigdy w ten sposób nie postępowałem. Stawałem, zaciskałem pięści, zaciskałem usta i bez żadnej łezki, bez żadnego słowa przyjmowałem karę. Bóg nas kochał i to doskonale wiemy. I zaakceptował nas takimi, jakimi jesteśmy. Przyjął nas do siebie. Pomimo tego, że patrząc wstecz, tu możemy stwierdzić, kto z nas zasługiwał na miłość Boga. Kto z nas zasługiwał na Jego akceptację. Pomimo tego, że na to nie zasługowaliśmy, Bóg nas zaakceptował, a następnie umożliwił nam, aby dzięki mocy Jego Ducha Świętego, żebyśmy stali się święci i posłuszni. Tak jak Jego Syn był posłuszny. Mamy, bo, Boże Słowo nakreśla nam pewne standardy, którymi mamy się kierować w naszym życiu. Ale zdarza się czasami tak, że gdzieś potyka się nam noga. I kiedy zamiast być tą solą, być tym światłem, to gdzieś tam te nogi nasze się potykają i robimy rzeczy, które nie podobają się Panu Bogu. W Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale od 15 do 20 wersetu czytamy tak. A jeśli by zgrzeszył brat twój, idź upomnij go sam na sam. Jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Jeśli by zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. A jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi, a jeśli by zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie. I cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Na to powiadam wam, jeśli by dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie. Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nas. W szczególności te dwa ostatnie wersety dość często odnosimy do społeczności, do modlitwy, ale tam nie ma mowy akurat nie o tym. Te dwa wersety tyczą się dyscyplinowania w Kościele. Jezus mówi, jeśli zdarzy się, że ktoś w zborze zgrzeszy i ktoś drugi to zobaczy, to niech idzie i napomni. Jeśli to napomnienie nie poskutkuje, to niech weźmie jeszcze jedną czy dwie osoby i pójdą, jeszcze raz z tą osobą porozmawiają. Jeśli to nie poskutkuje, to niech zgłoszą sprawę zborowi. I zbór tą sprawę powinien poprowadzić. A jeśli zboru nie usłucha, to takiego, może mówiąc kolokwialnie, wyłączcie. Ale cała sprawa, te 19 i 20 werset tyczą się prawa Mojżeszowego. Piąta Księga Mojżeszowa w 19 rozdziale i w 15 wersecie mówi tak. W przypadku jakiejkolwiek winy, jakiegokolwiek grzechu popełnionego przez człowieka, niech nie występuje przeciwko niemu tylko jeden świadek. Każdą sprawę należy rozstrzygać na podstawie zeznania dwóch lub trzech świadków. Gdzie dwaj lub trzej, tam jestem pośród nich. Czyli jaką, i to co wersy wcześniej, jaką, to co rozwiążecie albo zwiążecie, to będzie tak samo i w niebie. Bo jeśli to się tyczy społeczności, to jeśli jestem sam w domowej swojej społeczności, w domowej komorze, no to według tego wersetu Chrystusa nie ma obok mnie, bo gdzieś dwaj lub trzej, tam jestem pośród nich. A co jeśli wierzący jest jeden? W danym momencie to Chrystusa nie ma przy nim? Na to powiadam wam, jeśli by dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie. Czyli każda sprawa ma rozstrzyga się na podstawie dwóch lub trzech świadków. I niech, jeśli zboru ktoś nie posłucha, niech będzie dla was jak celnik i poganin. Co to znaczy, że ktoś ma być celnikiem, czy stać się celnikiem, czy poganinem? Co my jako Kościół robimy z celnikami i poganami? Modlimy się o nich. Modlimy się, aby nawrócili się do Pana Boga. Czyli wyłączenie ze zboru ma spowodować, że o tych ludzi modlimy się o to, aby na nowo mogli poznać Boga, aby mogli pokutować. Nie na zasadzie, że to ja już z wami nie przystaję, już osoba, która została wyłączona, nie znam ciebie, bo przecież Jezus powiedział, że masz być dla mnie jak celnik i poganin. Nie. Mam jeszcze mocniej o tą osobę zacząć się modlić. Bo co to jest dyscyplina? Ku czemu służy dyscyplina? Dlaczego jako rodzice karamy, czy jak nasze dzieci były, czy jak były mniejsze, dlaczego karaliśmy swoje dzieci? Dlaczego jest kara? Żeby pokazać wyższość rodzica nad dzieckiem? Aby pokazać, kto tutaj ma władzę i kto tu w tym domu rządzi? Czy Pan Bóg, kiedy mówi, że kiedy Izrael szedł przez pustynię i kiedy później wszedł do ziemi obiecanej, zsyłał różne kary? Czy po to, aby w jakiś sposób tych ludzi trochę przydusić do tej ziemi? Aby pokazać swoją wyższość, że On jest Bogiem Wszechmogącym i może to uczynić? Księdza Ozeasza w 11 rozdziale czytamy: gdy Izrael był młody, pokochałem go i z Egiptu powołałem mojego syna. Im częściej odzywałem się do nich, tym dalej oni odchodzili ode mnie. Składali ofiary Baalom i kadzili bałwanom. A przecież to ja sam uczyłem Efraima chodzić. Brałem ich na swoje ramiona, lecz oni nie wiedzieli, że to ja ich leczyłem. Przyciągałem ich więzami ludzkimi, powrozami miłości i byłem dla nich jak ten, który podnosi niemowlę do swojego policzka i nachylałem się do nich, aby ich nakarmić. Wrócą do ziemi egipskiej i Asur będzie ich królem, bo nie chcieli się do mnie nawrócić, dlatego miecz będzie szalał w ich miastach, połamie ich zasuwy i wysiecze ich warowniach, bo mój lud uporczywie trwa w odstępstwie ode mnie, a chociaż wzywają Baala, ja jednak im nie pomaga. I Bóg mówi: i jakże mógłbym cię porzucić, Efraimie? Zaniechać ciebie, Izraelu? Jakże mógłbym zrównać ciebie z Ada, postąpić z tobą jak z Seboim? Zadrżało we mnie serce, byłem do głębi poruszony. Nie wyleję mego srogiego gniewu, nie chcę podobnie zniszczyć Efraima, bo ja jestem Bogiem, a nie człowiekiem. Jestem pośród ciebie jako święty i nie przychodzę, aby niszczyć. Dyscyplina jest wyrazem miłości. Dlatego dyscyplinujemy nasze dzieci, bo je kochamy. I kiedy widzimy, że zaczyna dziecko postępować niewłaściwie, więc z miłości do tego dziecka stosuje karę adekwatną do danej sytuacji. Bo dyscyplina jest wyrazem miłości. Czytałem kiedyś historię pewnego człowieka, który mieszkał w Indonezji, czy już nie pamiętam, ale w każdym razie w dalekiej Azji. I jakim sposobem dostał się do Stanów. Tam się nawrócił, przyłączył się do zboru, przyjął chrzest i po dłuższym czasie okazało się, że on wszystkich okłamywał. Bo mówił, że ma prawo legalnie przebywać w Stanach, a wyszło na jaw, że przebywa w Stanach nielegalnie. I wszystkich w zborze okłamywał, że on ma wszystko z państwem uregulowane i on legalnie może być. Zbór zaczął go napominać. I w pewnym momencie musieli podjąć trudną decyzję i powiedzieli mu: słuchaj, z miłości do ciebie musimy ciebie wyłączyć spośród nas. Dany człowiek obraził się na zbór. Po 2 latach okazało się, że w jaki sposób władze dowiedziały się, że przebywa w Stanach nielegalnie i został deportowany z tego kraju. Po kolejnych 2 latach zbór otrzymał od niego list, w którym pisał, że dziękuję im za ich miłość, która doprowadziła do tego kroku. Mówi: przepraszam za moją zatwardziałość w tamtym czasie, ale dopiero teraz, kiedy wróciłem do swojego kraju, widzę Bożą miłość. Bo w swoim kraju stał się bardzo misyjnym człowiekiem. Miłość, już powiedziałem, jest wyrazem miłości i ona, i ta miłość pokazuje przede wszystkim miłość do osoby, czyli człowiek. I chodzi o to, że miłość prowadzi do tego, że ostrzegam ją i miłość pomaga, by doprowadzić tego człowieka do opamiętania. Że to nie jest miłość, kiedy pozwalam, żeby człowiek niszczył sam siebie. Kiedy widzę, że brat czy siostra tkwi w grzechu, no to próbuję to tam ugłaskać, przykryć może jeszcze, żeby więcej osób się nie dowiedziało. To nie jest miłość. Bo w końcowej fazie to doprowadzi do ruiny tego człowieka. Miłością jest przyprowadzenie danej osoby do pokuty, do tego, aby się opamiętała z tego grzechu, w którym tkwi. Miłość też się wyraża, ta miłość w miłości do Kościoła, czyli w takiego chronieniu słabszych owiec. Dyscyplina ma za zadanie chronienie słabszych owiec. I po trzecie, miłość do przyglądającego się nam świata. To, co już na wstępie czytałem, że Tak niech i wasze światło świeci wobec wszystkich. Niech ludzie zobaczą wasze szlachetne czyny i wielbią waszego Ojca w niebie. Czyli miłość do przyglądającego się nam świata. A w tym ta miłość się okazuje, że naszym zadaniem jest ukazanie temu dla przyglądającego się świata przemieniającej mocy Chrystusa. Że Boża Ewangelia ma moc przemienić człowieka. Która czyni, że grzesznik staje się sprawiedliwym. Nie z własnego wysiłku, nie dlatego, że sam grzesznik jest w stanie zmienić siebie, ale pokazuje, że to jest, że to czyni Bóg. Po czwarte, miłość do Chrystusa. A miłość do Chrystusa możemy zobaczyć w tym pragnieniu, aby Kościół czcił Jego święte imię i był Mu posłuszny. Jeżeli kocham Chrystusa i chcę, aby był na pierwszym miejscu w moim życiu, więc prowadzę moje życie w posłuszeństwu Jego Słowu. Czyli nie robię rzeczy, które wiem, że Jemu się nie podobają. Unikam tych rzeczy. Ewangelia nawet mówi w jednym miejscu, że jako ludzie wierzący mamy unikać nawet pozoru zła. Nawet pozoru. Czyli żeby przyglądający się nam świat nawet na myśl nie przyszło, że widzi coś niewyraźnego i o, coś tu jest nie tak. Czy nawet pozoru zła nie może być w naszym życiu. Bo miłość do Chrystusa prowadzi do tego, że staram się żyć, prowadzić swoje życie w taki sposób, aby Mu się przypodobać. Bóg wie, że dyscyplina daje życie, wzrost i zdrowie. On karcąc nas, czyni to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości. Oczyszczuje nas. Autor do Hebrajczyków mówi tak: ziemscy ojcowie karcili nas według swego uznania, w trosce o nasze krótkie skądinąd życie. Bóg natomiast czyni to dla naszego dobra, abyśmy uczestniczyli w Jego świętości. W 11 wersecie dodaje: żadne karcenie chwili, gdy nas dosięga, nie sprawia nam radości, lecz łączy się z bólem. Później jednak tym, którzy dzięki niemu zostali wyćwiczeni, zapewnia pełen pokoju owoc sprawiedliwości. Kościół, który nie stosuje dyscypliny, to tak naprawdę przestaje przypominać Boży Kościół. Gdyż jedyną rzeczą ważną tam się robi przynależność. Abyś po prostu był. Nieważne jak żyjesz, nieważne jak postępujesz, co mówisz, abyś po prostu był. Kościół, który stosuje dyscyplinę, funkcjonuje w duchowym zdrowiu. Ale dyscyplina kościelna powinna być motywowana miłością. Bo połączenie dyscypliny i miłości nie połączenie dyscypliny i miłości nie wpisuje się w naszą logikę naszej kultury. Dzisiejsza kultura bardzo mocno rozłączyła i mówi albo miłość, albo dyscyplina. Jeśli rodzice sięgają po dyscyplinę, to znaczy, że nie kochają swoich dzieci. A jeśli kochają swoich dzieci, to nie sięgają po dyscyplinę. Ale Biblia bardzo łączy te dwie rzeczy, że każde postępowanie dyscyplinarne musi być w miłości. Musi być nasączone miłością. Dlatego dyscyplinuję, bo Ciebie kocham. Bo jesteś ważny dla mnie. Jesteś ważna dla mnie. Jeszcze raz postawię pytanie. Czym jest dyscyplina kościelna? Czym jest ta dyscyplina kościelna? Czy to jest tylko takie, ktoś zgrzeszył, to ewentualnie napominamy, ktoś trwa grzechu, to szybko usuwamy ze swojego grona. Czy to jest miłość? Czy to jest dyscyplina kościelna? To trochę przypomina karykaturę dyscypliny. Tak samo jak rodzice, którzy nadużywają karania, to co wspominałem o moim tacie, że w pewnym momencie przestał mnie karać biciem, bo widział, co z nim się dzieje. Że wpadał w furię i gotowy był zamiast ukarać, to mnie skatować. Kościół ma sięgać po dyscyplinę, ale w zdrowy sposób i adekwatną do danej sytuacji. Bo w szerokim znaczeniu dyscyplina to jest proces uczniostwa. To jest kształtowanie chrześcijanina, w którym karcimy grzech i kierujemy ucznia na dobrą drogę. Dyscyplina kościelna stanowi nieodłączny elementu uczniostwa. Możemy rozróżniać co najmniej 5 elementów dyscypliny kościele. Po pierwsze, dyscyplina ma ujawnić grzech. Grzech lubi się ukrywać jak rak. Czasami wiele wizyt potrzeba u lekarza, żeby lekarz mógł wykryć, co jest przyczyną, że człowiek słabnie, źle się czuje, że zaczyna niedomagać. I dopiero któreś tam z rzędu badanie ujawnia, że gdzieś tam jest ukryty rak i to tak dokładnie się ukrył, że ciężko jest go zdiagnozować. Czasami ludzie chorują, mówią, że źle się czuję, ale lekarze nie wiedzą, co mi jest. Dyscyplina ma... Z grzechem jest to samo. Grzech lubi się bardzo mocno kamuflować, bardzo się ukrywać. I dyscyplina ma za zadanie, aby ujawnić ten grzech. Aby wydobyć go na światło dzienne. Dyscyplina go ujawnia, aby szybko można było go się pozbyć. To samo jak z rakiem. Jak bardzo szybko wykryty, zdiagnozowany i jeśli bardzo wcześnie jest wykryty i usunięty, to bardzo rzadko zdarza się, żeby doszło do rozsiania go po całym organizmie. Kiedy jest już za późno, to okazuje się, że dana operacja już nic nie zmieniła. Leczenie zastosowane już nic nie przynosi swoich efektów. Dyscyplina ma ujawnić grzech po to, aby ten grzech szybko został rozpoznany i usunięty. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 5 rozdziale coś pokręciłem. Nie ten odnośnik sobie wpisałem. Nie. Ja myślę, wracając do kazania. Po drugie, dyscyplina ma na celu ostrzeżenie ludzi. Czyli jeśli kogoś dyscyplinujemy, jeśli mamy kilkoro dzieci, jeśli dyscyplinujemy jakieś dziecko, to raz, że to dziecko chcemy postawić na właściwą drogę, ale to dyscyplinowanie jednego dziecka jest ostrzeżeniem dla pozostałych dzieci. I to samo dyscyplinowanie w Kościele ma przestrzec innych, żeby nie wchodzili w grzech. Paweł mówi w 5 wersecie: oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień Pański. Po trzecie, dyscyplina ma na celu zbawienie człowieka. Kościół stosuje dyscyplinę, gdy widzi, że jego członek idzie ku zatraceniu. A żadne błagania, żadne prośby, żadne rozmowy, żadne tłumaczenia nie przynoszą zamierzonego skutku. To jest taka ostatnia deska ratunku dla danego człowieka, która może przyczynić się do pokuty danej osoby. Pamiętam w swojej historii mieliśmy sytuację, kiedy pewnego mężczyznę włączyliśmy ze zboru za grzech, który po roku czy po półtora roku wrócił do zboru i powiedział: dziękuję wam za tą decyzję. Bo przez ten rok czasu przemyśliwałem i żałuję tego, co robiłem. I to, że wyłączyliście mnie ze zboru, spowodowało, że zacząłem pokutować i żałować. Bo to jest taka ostatnia deska ratunku, aby uratować człowieka od samozniszczenia. Ma doprowadzić do człowieka do pokuty. Po czwarte, ma na celu ochronę Kościoła. Bo grzech bardzo szybko rozprzestrzenia się z jednej osoby na drugą. Jeśli nie reagujemy, to grzech zaczyna się przerzucać na inne osoby. Tak samo jak rak, który w odpowiednim momencie nie wykryty. Na początku jest umiejscowiony w jednym miejscu. Ale kiedy jest za późno zdiagnozowany i ludzie mówią, że kiedy po kumiarsku trafiałem, mówili, że kiedy już trafiali do lekarzy, to lekarze mówili, że są już bezradni, dlatego że on jest rozsiany już po całym organizmie. Wszystko jest zainfekowane. Dlatego dyscyplina ma na celu ochronę Kościoła. Nie macie się czym chlubić. Czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza? Odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza. Jeden grzech, przyzwolenie na jeden grzech w społeczności powoduje rozprzestrzenianie się w bardzo szybkim tempie. Po piąte, ma na celu złożenie dobrego świadectwa o Jezusie. Dyscyplina ma na celu złożenie dobrego świadectwa o Jezusie. Może to dziwnie brzmi, ale dyscyplina kościelna jest rzeczywiście dobra dla niechrześcijan, ponieważ pomaga zachować pociągającą odrębność ludu Bożego. I kiedy zdarzało mi się w mojej pracy rozmawiać z ludźmi i kiedy mówiłem, w jaki sposób Kościół Baptystów funkcjonuje i że jest dyscyplina, to ludzie mówili, o, to coś ciekawego, to jest coś fajnego. Szkoda, że w moim kościele tego nie ma. To jest coś, co jednak pociąga, bo to pokazuje naszą odrębność, naszą inność, bo jesteśmy inni. Chociaż nie lubimy być innymi, bo inność nie jest fajna. Dość często, jeśli ktoś jest inny, to jest wytykany palcem. I pod względem religijnym, jak jesteśmy inni, też nas wytykają palcem. Ale z drugiej strony ta odrębność jest pociągająca. Powinniśmy pamiętać, że mamy być solą i światłem, to co czytałem na początku. A światła nie chowa się gdzieś pod ukryciem. Co z tych lamp tutaj świecących z kinkietów, gdybyśmy założyli czarne jakieś worki na nie? Przełącznikiem byśmy włączali i może w świadomości by było, że te żarówki świecą, ale efektu byśmy nie widzieli. Mamy być solą i światłem. Jako chrześcijanie jesteśmy tymi, którzy reprezentują Jezusa tutaj na ziemi. A więc samego Boga. Jesteśmy Jego reprezentantami. Właśnie to jest przesłaniem chrztu i wieczerzy pańskiej. Przystąpienie do stołu pańskiego jest równoznaczne z głoszeniem Jego śmierci, ale też mówi o członkostwie w Kościele. Chcę, żeby Bóg chce, żeby istniała wyraźna granica między Jego ludem a światem. Tak jak w Starym Testamencie Bóg chciał, aby Izrael bardzo wyraźnie różnił się od otaczających narodów. Mówił Bóg do nich, macie być święci. Macie się różnić od narodów, które was otaczają. Chce, abyśmy byli święci, ponieważ On jest święty. I musisz mieć tą świadomość, że teraz Go reprezentujesz. Że jesteś reprezentantem samego Boga i to każdego dnia w swoim życiu. Nie ma urlopu od tego. Apostoł Paweł w Galacjan w 6 rozdziale w 1 wersecie mówi tak: bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy jesteście duchowi, poprawiajcie takiego w duchu łagodności. Uważajcie przy tym na siebie, abyście wy nie ulegli pokusie. Poprawiajcie takiego w duchu łagodności, czyli w miłości. W dyscyplinie kościelnej chodzi o pomaganie sobie nawzajem we wzroście w podobieństwo Chrystusa. Bo gdy uczeń Chrystusa, czyli kiedy ja jako chrześcijanin grzeszę, schodzę z prawidłowej drogi. I to jest właśnie wtedy potrzebne, kiedy dyscyplina jest potrzebna wtedy, kiedy grzeszę. Kiedy schodzę z tej prawidłowej drogi, kiedy to, co tłumaczenie grzechu z greckiego, że nietrafienie do celu, błądzenie w krzakach. Kiedy wchodzę w te krzaki, to potrzebna jest dyscyplina, żeby mnie z powrotem postawić na właściwej drodze. A Kościół, który stosuje dyscyplinę, pomaga sobie nawzajem we wzroście w podobieństwo Chrystusa poprzez poprawianie się, czy poprawianie kogoś w kwestii grzechu. Dyscyplina jest konieczna, gdy powstaje dysonans pomiędzy wyznaniem, czyli z tym co mówię, a tym, co robię. Potrzebne jest wtedy, kiedy zamiast reprezentować Jezusa tutaj na ziemi, przestaję to robić. Kiedyś przeczytałem takie zdanie, że zdrowy kościół to taki, który ma frontowe drzwi wąsko otwarte, a tylne drzwi szeroko otwarte. Czyli to, co mówiłem wcześniej, to jest w kontekście takiej naszej odrębności. Żeby ludzie mogli czuć, że nie tak łatwo jest stać się częścią Kościoła. A szeroko otwarte, bo Kościół stosuje dyscyplinę. Czy godnie reprezentujesz Jezusa w swoim życiu? Czy jesteś solą i światłem każdego dnia? A jeśli gdzieś twoje światło trochę przyblednie, to co wtedy czynisz? A jeśli kogoś widzisz, kto grzeszy, czy z miłością napominasz swego brata i swoją siostrę? Czy widzą, że naprawdę ich kochasz i dlatego ich napominasz? Amen.